Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Zielonogórskiej Radzie Miasta, kandydat na prezydenta Zielonej Góry, Piotr Barczak.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Janusz Życzkowski, kłaniam się. Bez problemów dojechał pan do radia, bo mamy tu jakieś informacje o tym, że kolejne opóźnienie w oddaniu prac Dąbrowskiego będzie zamknięta dłużej.
Nie, staram się omijać, bo swego czasu wjechałem w tą ulicę i nagle ona została zamknięta.
Okazało się to.
Tak, w międzyczasie była przyjezdna. Zresztą tam wiele osób przecież przyjeżdża, między innymi do piekarni takiej znanej zielonogórskiej, więc od tamtej pory staram się unikać tego miejsca, ale to jest trudne w Zielonej Górze unikać dzisiaj miejsc remontowanych i korków, więc po prostu staram się trochę szybciej wyjeżdżać.
No to też pytanie, jak żyć, jak jeździć po tej Zielonej Górze w tych czasach trudnych? Może miejski rower?
Też korzystam, nie powiem, z dziećmi
tak?
Bardzo,
jeździ
bardzo
zadowolony.
Oczywiście, bardzo często. Jak wiemy, też często one się psują, ale myślę, że sam pomysł oczywiście nie był zły. Natomiast i cieszy, szkoda, że po 12 latach, bo przecież z jednej strony cieszymy się z rowerów miejskich, zresztą w Zielonej Górze, ale no ponad 30 miastach w Polsce już są i to w dużo mniejszych niż Zielona Góra, więc ja wiem, że czasem jest tak, że możemy z tego robić sukces, ale tak naprawdę to są rzeczy, które właśnie ciągle doganiamy innych. Natomiast co do samych korków, znowu podobna sytuacja, o czym remonty pewnie, że są potrzebne, tylko trzeba je robić z głową. Trzeba je rozkładać w odpowiednim czasie i przede wszystkim realizować tak, żeby nie uprzykrzały życia, tak jak w tej chwili jest przy ulicy Dworcowej. I to nie tylko kierowcom, ale także inwestorom, którzy już od wielu miesięcy tak naprawdę bardzo, bardzo mają wiele trudności.
Plac Matryki, także zamknięty plac teatralny, zdaje się, że z jakimiś opóźnieniami, bo też takie informacje były przekazywane, to do tego rondo przy Raculi, które właściwie nie wiemy, kiedy zostanie zrobione.
No i powoli okazuje się, że to nie jest tylko kwestia roku wyborczego, choć w moim przekonaniu przede wszystkim, ale to powoduje tak naprawdę inwestycyjny chaos, a przede wszystkim realizacyjny chaos. Być może zbyt mała ilość urzędników nadzorujących, no ale to jest właśnie logistyczne rozłożenie inwestycji.
No to jest takie, wie pan, pytanie natury właśnie, jak zrobiłby to Piotr Barczak, bo krytykować można.
No oczywiście, rozłożyłbym przede wszystkim te inwestycje nie na ostatni rok wyborczy, tak jak zrobił to prezydent Kubicki, ale na przez 4 lata i wtedy ilość urzędników jest wystarczająca, środki można realizować, a gdybyśmy wcześniej te inwestycje wykonywali, pewnie byłyby tańsze, bo proszę zobaczyć, 3-4 lata temu inwestycje, które były realizowane tak naprawdę jeszcze na tych przetargach samorządy zarabiały, dzisiaj najczęściej muszą dokładać. I potem słyszę z ust prezydenta, że to jest najbardziej inwestycyjny rok w historii miasta Zielona Góra. Tak, bo musimy najwięcej wydać na te inwestycje. I to jest też kwestia rozsądku. Jeżeli, przypominam, na trasę aglomeracyjną wydajemy 48 milionów złotych miasto płaci. To jest najdroższa droga w Europie, 800 metrów. Proszę Państwa, no, to jest kwestia też jakby wysokości wydatków. Jeżeli dana inwestycja musi być realizowana, to też patrzmy na pieniądze. Bo
prezydent wczoraj na antenie Radia Zielona Góra właściwie można powiedzieć, że złożył swego rodzaju autokrytykę, dlatego że powiedział o tym, że osiedla w Zielonej Górze, one były budowane bez jakiegoś, nie wiem, większego pomysłu, tak ad hoc, bez infrastruktury. No to zaskakujące, prawdę mówiąc.
No, przed wyborami to mnie nie zaskakuje. Natomiast tak było, jest i będzie. Bo to się nie zmienia. No, przykład zagęszczenia zabudowy na osiedlu Piastowskim. Najpierw przy Zawadzkiego z Ośki, potem przy Godleskiego. Ja ciągle o tym mówię, wyjeździe, włączeniu z ulicy Godleskiego w Wyszyńskiego, czy w drugą stronę w ulicę Zachodnią i w ulicę Łużycką. Tam w tej chwili jest ciężko wyjechać, a jeszcze nie ma mieszkańców z ponad 350 mieszkań, które są tam budowane. Dzisiaj pan prezydent mówi o tym, że to nie było słuszne, ale nie pokazuje, jak będzie robił w przyszłości. Wczoraj na sesji mieliśmy przykład osiedla Leśnego, gdzie...
Właśnie o co chodzi, bo to jest podawane jako przykład w tej chwili przez opozycję, że to są tylko słowa prezydenta, a praktyka swoja.
No właśnie tam jest dokładnie taki sam przykład. Osiedle Leśne to jest wyjazdowe osiedle na Zielonej Góry, na Krosno-Odrzańskie, czyli ulica Wojska Polskiego. Ona jest bardzo mocno w tej chwili zakorkowana na odcinku, szczególnie właśnie od tego wjazdu do Zielonej Góry, aż do ulicy skrzyżowania z Wyszyńskiego i w dół w Zacisze, od tej strony patrząc. Cała ta droga jest zakorkowana. Na osiedlu leśnym ma powstać według planów prezydenta dodatkowe osiedle 5000 ludzi. W tej chwili, proszę państwa, w Zielonej Górze przypada jeden pojazd średnio na osobę. Więc można się spodziewać około 5000 pojazdów z tamtego terenu. W tej chwili ta ulica jest bardzo trudna przejezdna, ponieważ do tej ulicy włączają się mieszkańcy wyjeżdżający z osiedla Malarzy i na dzień dzisiejszy jest to jedyny wyjazd z tego osiedla. Dalej z osiedla Przyjaźni, potężnego, jednego z największych osiedli w Zielonej Górze. I teraz pan prezydent proponuje osiedle, które będzie miało tylko jeden wjazd właśnie do ulicy, tejże ulicy Wojska Polskiego.
Jakby pan to rozwiązał?
Proponowany wjazd do ulicy Trasy Północnej od drugiej strony tego właśnie planowanego osiedla. I oto przede wszystkim mieszkańcy tego obecnego osiedla leśnego wnioskują. Pan prezydent nie, uparł się i powiedział, że tak będzie, bo on jest przecież, już nie raz wspominał, architektem tego miasta. Więc dla mnie te słowa, które, jeżeli mówimy o samokrytyce, to są przede wszystkim nieszczere, nieuczciwe, a to słychać z tonu wypowiedzi, jeżeli ktoś posłucha tą wczorajszą wypowiedź pana prezydenta jako gościa Radia Zielona Góra, to właśnie to wychodzi z pana prezydenta, ta nieumiejętność słuchania, trochę dla mnie, w moim przekonaniu też.
To jeszcze jeden nie tyle cytat, co z pamięci z tej wczorajszej rozmowy, kwestia zielonogórskich zakładów usług miejskich i stanowisko prezydenta, który w tej chwili mówi, że gdyby główna księgowa wyprowadzała pieniądze ze spółki na szczytny cel wyborczy, to on by jej nie zwolnił. I jakby konkluduje, że to ona jest winna całej aferze i że to tu jest problem. No do tego wszystkiego wierzy w działania prokuratury, która prowadzi postępowanie.
Mnie bardzo zaskakuje takie zdanie, bo jeżeli ktoś mówi, że jeżeli pracownik by wyprowadzał na jego kampanię, to on by go nie zwolnił, to ja się zastanawiam, jak jest z tymi pracownikami, którzy obecnie pracują. To znaczy co, płacą na prezydenta? Dlatego ich nie zwalnia? Mnie przerażają takie słowa. Nie wiem jak państwa, ale wydaje mi się, że to można sobie obracać w żart takie zdania. I oczywiście dzisiaj najlepiej zgonić jest na osobę nieżyjącą, bo jak ona ma wyjaśnić tą sytuację. I to jest drugi aspekt bardzo niepoważnej postawy prezydenta wobec bardzo tragicznej i poważnej sytuacji. Jeżeli znowu ktoś mnie zapyta, jakby postąpił Piotr Barczak, ja już wspominałem i powtórzę. W pierwszej kolejności odsunąłbym od pełnienia obowiązków obecny zarząd do czasu wyjaśnienia. Bo jeżeli rzeczywiście te wyjaśnienia by się okazały niesłuszne, nieprawdziwe, to jak najbardziej niech te osoby prowadzą firmę, spółkę tutaj w tej sytuacji. Ale jeżeli tak poważne zarzuty są i jest dużo niejasności w tej sytuacji, to pierwszą rzeczą oczekiwałbym jasnej, czytelnej kontroli. A pan prezydent nie tylko nie odsunął obecny zarząd, ale nawet nie wpuścił nikogo do tej kontroli, między innymi z radnych, ale przecież prezydent zgodnie ze statutem ma możliwość upoważnienia kogokolwiek,
Zasłania się decyzją wojewody, który to wojewoda powiedział, że Rada Miasta nie ma takich kompetencji.
Tak, ponieważ zgodnie z prawem Rada jako organ nie jest wyszczególniony w kodeksie spółek handlowych literalnie, w związku z tym na tej podstawie nie mógł podjąć innej decyzji. Natomiast, tak jak powiedziałem, zgodnie ze statutem prezydent ma prawo osoby poszczególne wyznaczyć i to decyduje prezydent. On nie tylko nie wyznaczył, ale jeszcze się zasłania, choć doskonale zna sytuację, czyli obraca kota ogonem po to, żeby właśnie nie wyjaśnić tej sytuacji. No, to tylko świadczy o tym, czy słowa pana Janusza Kubickiego są uczciwe czy też nie.
Dobrze. Wczoraj ostatnia zwyczajna sesja Rady Miasta, bo wiemy, że jeszcze do wyborów zwyczajna sesja na przykład może zostać zwołana. Jak będzie pan wspominał niecałe cztery lata tej kadencji właśnie w Radzie Miasta, może tak przez pryzmat współpracy z nie tyle z prezydentem, bo jak rozumiem tutaj szału nie ma w państwa ocenie, natomiast jest przecież klub Platformy, klub Zielona Razem, jest radny SLD. Jak będzie pan wspominał tę współpracę z tymi środowiskami poszczególnymi?
No tak dyplomatycznie to bym mówił bardzo barwnie, bym to ocenił, natomiast oczywiście to chyba nawet prezydent chyba podkreślał właśnie wczorajszym wywiadzie, nie chciał powiedzieć wprost, o który klub chodzi, ale to, że zaskakuje, że klub Platformy Obywatelskiej przez 3,5 roku współpracuje z prezydentem, spija śmietankę z tej współpracy, otrzymuje co chce, chwali prezydenta i wychwala ponad niebiosy, natomiast na niecałe pół roku przed wyborami udaje, że zrywa porozumienie, a jednocześnie nie rezygnuje ze stanowisk, które uzyskuje. Pracownicy dwóch radnych, na pięciu radnych klubu pracuje w spółkach u prezydenta, więc to takie trochę delikatnie ujmując nie tylko rozdwojenie jaźni, ale trochę chyba oszukiwanie też wyborców, bo najpierw chwali się prezydenta, a pół roku przed ucieka się ze stonącego statku, to wydaje mi się, że to określenie jest na takie zwierzątka. Nie chciałbym używać tych słów, ale państwo się domyślają. Tak się nie postępuje. Więc to znowu jest jakby brak uczciwości takiej i jasności, czytelności w postawie. Różnica w postępowaniu Prawa i Sprawiedliwości naszego klubu. Można lubić, nie lubić, oceniać pozytywnie, negatywnie, ale my robimy swoje. Jesteśmy stali w tym, co realizujemy i postępujemy. I myślę, że to jest kwestia jakby rzeczy najważniejszej, konsekwencji naszych działań.
53% poparcia dla Janusza Kubickiego, 18,4% poparcia dla Piotra Barczaka. Mówi się, że bardzo możliwa jest druga tura i to pan mógłby spotkać się z Januszem Kubickim w tej drugiej turze wyborów. Jak przekona pan do siebie tych, którzy nie są zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, tych, którzy na PiS nie głosują, bo tutaj pojawiają się tego rodzaju rozważania, dywagacje, że Piotr Barczak ma po prostu szklany sufit, którego nie jest w stanie przebić.
To znaczy ja myślę, że zielonogórzanie są rozsądni i oczywiście wielu wspomina o tym, że tak, Piotrek, ja na ciebie zakłosuję, ale wiesz, tam na PiS się niekoniecznie lubię. Więc ja cały czas tłumaczę, że oczywiście to nie trzeba lubić. Trzeba patrzeć na to, czy te pomysły, które są przedstawiane, są dobre, to pierwsza rzecz, a druga rzecz, czy są one realizowane. I my pokazujemy, że tak, tego się trzymamy. Ilość środków dla miasta Zielona Góra, które wpłynie dzięki możliwej dobrej współpracy dalszej, między innymi dzięki programom rządowym, które są zaplanowane, Mieszkanie Plus, które powinno być już dawno budowane, czyli tanie mieszkania dla Zielonej Góry. Ja to zrealizuję. Tak jak zrealizowałem budowę w ciągu 2 lat mieszkań socjalnych w Zielonej Górze. Prezydent do dzisiaj nie wybudował przez 12 lat tylu mieszkań, które mi się udało zrealizować w tamtym czasie. To są dowody. Można to posprawdzać.
Kiedy był pan wiceprezydentem?
Kiedy byłem wiceprezydentem, oczywiście, że tak. 66 wybudowanych, 33 mieszkania, rozpoczęta budowa wówczas. Szanowni państwo, przede wszystkim to, co najważniejsze, głosujemy w wyborach na prezydenta, są to wybory na człowieka. Niezależnie od szyldu, oczywiście od partii, od różnych rzeczy, ale na człowieka. Natomiast ta możliwość wsparcia ze środków rządowych i bezpośredniej współpracy powoduje to, że to nasze miasto może mieć bezpośrednią wizję prawdziwej realizacji tych zadań. Bo miasto Zielona Góra w tej chwili, w moim przekonaniu, owszem, odnawia, odświeża drogi w niektórych miejscach. Następuje jakaś tam zmiana elewacji. Ale miasto Zielona Góra potrzebuje rozwoju gospodarczego. Tak jak w Polsce ten rozwój gospodarczy jest silny i tak jak znowu mówię, niezależnie czy ktoś się zgadza z realizacją, funkcjonowaniem, czy lubi PiS, czy nie, to jednak potwierdza, że ta realizacja rozwoju gospodarczego jest bardzo silna, najsilniejsza w całej naszej historii obecnej. I tak powinno być też w Zielonej Górze. powinniśmy korzystać i jednocześnie rozwijać gospodarkę miasta Zielona Góra po to, żebyśmy nie jechali tak jak w tej chwili na drugim czy trzecim biegu, ale na szóstce, tak jak zasuwa gospodarka krajowa.
Piotr Barczak, kandydat na prezydenta Zielonej Góry, radny Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się Państwu.